Wydawnictwo Pauza przedstawia Nina Likę. Nie, po prostu nie. Przełożyła Karolina Drozdowska, czyta Izabela Szela. Nagranie Pike Voice audiobooki. Jest to niezadowolenie, które moim zdaniem wynika z wielkich oczekiwań. Pełne zatrudnienie, bezpieczeństwo socjalne i dynamicznie rosnący z roku na rok standard życia sprawiają, że wszyscy mamy doskonałe perspektywy na przyszłość. Lecz budzą w nas jednocześnie zniecierpliwienie tym, że nie zmierzamy ku tej przyszłości szybciej, niż się to dzieje teraz. Fragment wystąpienia szwedzkiego premiera Tagego Erlandera przed Riksdagiem. Sztokholm, styczeń 1956 roku. 1. Jaki jest sens wypruwać sobie żyły w szkole? Tylko po to, żeby mieć później pracę, dom i dzieci i dalej wypruwać sobie żyły aż do śmierci? Zapytał Jonas, gdy miał 13 lat. Czy nie lepiej zamieszkać w przyczepie kempingowej i żyć z zasiłku? Dodał. A Ingrid nie zdołała wymyślić sensownej odpowiedzi. Bo właściwie czemu nie zamieszkać w przyczepie? Pomyślała. Czemu nie żyć z zasiłku? Może lepiej się położyć i zwyczajnie poddać. Oto i geny. Do głosu doszła drzemiąca w niej choroba, rezygnacja i bezwład, które zdołała zwalczyć, lecz które, o proszę, ujawniły się właśnie u Jonasa. A wkrótce ujawnią się także u Martina. Obaj będą przygnębieni, otyli i całymi dniami przyklejeni do urządzeń z jakimiś migoczącymi grami. Na szczęście skończyło się wtedy na jednorazowym rzucie, ale jakiś rok później obaj jej synowie przestali się odzywać. Jednego dnia ćwierkali niczym ptaszki, a już następnego, gdy przy obiedzie rodzice próbowali nakłonić ich do rozmowy, wgapiali się w milczeniu w swoje talerze i wydawali z siebie pojedyncze pomruki. Ingrid i Jan starali się podtrzymać rozmowę, przynajmniej między sobą, ale nie było to takie łatwe w towarzystwie mrukliwych przeżuwaczy. A przy okazji wyszło na jaw, że po wszystkich wspólnych latach zmagań z codziennością zatracili również zdolność wymiany myśli między sobą. Z czasem obaj synowie ponownie zaczęli z nimi rozmawiać, ale już bez tej dziecięcej naiwności. I dobrze, inne zachowanie byłoby dziwne i wręcz nienormalne, pomyślała Ingrid. Mimo wszystko czuła zadowolenie. Mogło być gorzej. Odkąd sięgała pamięcią, nękały ją uporczywe myśli o katastrofach, a precyzyjniej rzecz ujmując, fantazje o tym, jak im zapobiega. Gdy Ingrid miała 3 lata, jej matka odebrała sobie życie. 4 lata później jej ojciec osiągnął wreszcie cel, do którego wytrwale dążył, i zapił się na śmierć. Wtedy Ingrid uświadomiła sobie, że jako 3-latka była już na tyle duża, by samodzielnie otworzyć drzwi wejściowe i zapukać do sąsiadów, poprosić, by wezwali karetkę. Przecież umiała już chodzić i mówić. I tak samo potem, jako 7-latka była już dość duża, by pojechać tramwajem do Frognerparken, odwrócić nieprzytomnego ojca na plecy i odciągnąć go od kałuży, w której się topił. Ale wtedy spała w swoim łóżeczku. Dopiero następnego ranka, długo po tym, jak ponad 30 tabletek nasennych przepłynęło przez organizm jej matki, niszcząc po drodze narządy wewnętrzne i zatrzymując funkcje życiowe, sąsiedzi usłyszeli wrzask Ingrid. Zaopiekowali się nią dziadkowie mieszkający w Hofsetter. Od czasu do czasu pojawiał się tam jej ojciec, który od razu zalegał w pokoju gościnnym w celu wytrzeźwienia. Leżał tam, krzycząc o małych, szarych ludzikach, chcących wciągnąć go do piekła i upiec narożnie. Po czym znów znikał. Odchodził i wracał, aż pewnego ranka znaleziono go we Frognerparken z twarzą w kałuży. Ingrid odwiedzała go z dziadkami w szpitalu przez tych kilka dni, zanim umarł na zachłystowe zapalenie płuc. Mogłam go uratować, pomyślała, patrząc na swojego ojca leżącego bez przytomności, podłączonego do niezliczonych rurek i wężyków. Ta prosta myśl zrodziła się w szpitalu Ullevål jesienią 1972 roku, kiedy jej 7-letni mózg chłonął ze szczególną intensywnością nowe idee. Myśl bowiem rozrastała się, wypuszczając wciąż nowe pędy. Wkrótce potem Ingrid wymyśliła sobie również, że mogła uratować matkę. A refleksja ta z biegiem lat coraz bardziej rozciągała się w czasie i przestrzeni, sprawiając, że poczuwała się także w pewnym stopniu do odpowiedzialności za wydarzenia rozgrywające się po drugiej stronie kuli ziemskiej, jak również w czasie II wojny światowej. W 1941 roku, na długo zanim przyszła na świat, a jej dziadka wywieziono do Sachsenhausen. Za każdym razem, gdy rozmowa schodziła na II wojnę światową lub cokolwiek innego, co mogło do tego tematu prowadzić, dziadek wychodził z pokoju. To, że dziadek w środku rozmowy wstaje i wychodzi, było dla Ingrid tak samo naturalne, jak to, że na deszczu się moknie. Nikt nie kwestionował tego zachowania. Krewni Ingrid uważali, że pomiędzy milczeniem dziadka a samobójstwem matki przebiega prosta linia. Druga wojna światowa wżarła się w rodzinę, infekując kolejne pokolenia. Ingrid powinna była ostrzec dziadka przed pojmaniem go przez gestapo. Matka by się wtedy nie zabiła, a ojciec nie zaczął tyle pić. Trzeba być przygotowanym na najgorsze. Słowa te zapuściły w niej korzenie, odporne na działania rozsądku i logiki, jak również na hipnozę i psychoterapię, których także próbowała. Podobnie jak umarli jej rodzice, podczas gdy ona smacznie spała w swoim łóżku, tak również nie przestaną umierać inni ludzie, ale Ingrid niezmiennie czytała każdego ranka o katastrofach i wypadkach poprzedniej nocy, zadręczając się myślą, że nie kiwnęła nawet palcem, aby im zapobiec. Za każdym razem, gdy mijała pustą galerię lub restaurację, musiała walczyć z pokusą wejścia do środka i udawania, że jest zainteresowana tym, co wisi na ścianach, lub zajęcia miejsca przy jednym ze stolików. Ileż energii musiała zużyć, żeby zwalczyć tego rodzaju impulsy, które często ukrywały się pod płaszczykiem czegoś zupełnie innego. Kiedy przychodziła obok kawiarni, w której stojący przy oknie kelner melancholijnie spoglądał na chodnik, potrafiła znaleźć mnóstwo powodów, by napić się kawy, mimo że przed chwilą ją piła, po to tylko, by pozwolić sobie wejść do tej kawiarni i tym samym skierować wszystko na właściwy tor, dokonać korekty. Fakt, że wejdzie do pustego lokalu i pogapi się na obrazy albo zamówi filiżankę kawy, niczego nie naprawi. Miała tego świadomość. To przecież nie jej problem, że ktoś uparł się otworzyć galerię czy kawiarnię na rzadko uczęszczanej ulicy. Ale tak mówiły jej logika i rozsądek, a ich piskliwe, cienkie głosiki nie miały argumentów przeciwko nieodpartej potrzebie wykonywania tych, a nie innych czynności. Zupełnie jakby wszystkimi tymi jej bezsensownymi działaniami karmiła się jakaś wszechmocna istota mówiąca: zrób to, a obiecuję, że ujmę ci za to część twojej ogromnej winy. Istota nigdy nie dotrzymywała swoich obietnic, lecz Ingrid mimo wszystko ulegała jej raz za razem. Gdyby coś się stało jej synom, byłby to dla niej koniec życia. Przestałaby istnieć, a wszystko dobiegłoby kresu. Mimo to nie chciała spędzać z nimi więcej czasu, niż było to konieczne. Gdy tylko któryś z nich wchodził do pokoju, przyspieszało jej tętno, zupełnie jakby była jakimś leniącym się pracownikiem fabryki, a 20-letni Jonas i 18-letni Martin jej surowymi dyrektorami. Ingrid od razu wiedziała, kiedy chcą od niej pieniędzy. Ich twarze stawały się wtedy takie otwarte i przyjazne, prawie jak wtedy, gdy byli dziećmi. Z początku ją to smuciło. Niczym zerwany miłosny związek, myślała. Kiedy wpadali do domu i patrzyli jej w oczy z uśmiechem, jedynie wtedy, gdy czegoś od niej chcieli. Przyjdziesz dziś na obiad? Pytała czasem w wiadomości tekstowej, a gdy odpowiedź, o ile w ogóle nadchodziła, brzmiała nie. Bez wielkiej litery, wyjaśnienia ani nawet wymówki odpisywała: okej, zostawię ci do odgrzania. Nie pozwolę, żeby to wszystko było moją winą, myślała Ingrid, wybierając opcję wyślij. Rok po skończeniu szkoły średniej Jonas nadal mieszkał u rodziców i zastanawiał się, co i czy w ogóle studiować, a tymczasem pracował w piekarni Open Bakery w Holtet. i zarobione tam pieniądze inwestował w akcje. Czy on nie powinien dokładać się do rachunków? Spytała Ingrid Jana. No tak, ale nam nie potrzeba pieniędzy, odparł jej na to. Zmusilibyśmy go więc do tego tylko dla zasady. To bez sensu. Może masz rację, odparła Ingrid, ale gdyby musiał płacić, może mieszkanie z nami nie byłoby już dla niego takie atrakcyjne. Na pewno się niedługo wyprowadzi. Moim zdaniem to miłe, że nadal tu mieszka. Możemy razem oglądać telewizję i jeść sushi. Pomyśl tylko, że chce mu się spędzać piątkowe wieczory z rodzicami przy winie i sushi. Chyba niewielu dwudziestolatków tak robi. Ależ owszem, całkiem wielu. Dużo się mówi u mnie w pracy o tym nowym zjawisku, o dorosłych dzieciach, które zamiast wychodzić w weekendy na miasto, przesiadują w domu przed telewizorem. A wino i sushi dla czterech osób jest znacznie droższe niż dla dwóch. Utrzymanie dorosłego kosztuje dużo więcej niż utrzymanie dziecka. Powstaje coś w rodzaju komuny, tyle że to ty za wszystko płacisz, za wszystkich zmywasz i sprzątasz. Ingrid wiedziała, że chłopcy spędzali z nimi piątkowe wieczory z powodu darmowego wina i sushi. A także dlatego, że Ingrid i Jan, zaszczyceni łaskawą obecnością synów, pozwalali im decydować o oglądanych programach w telewizji. Wybierali zazwyczaj filmy i seriale, które wyganiały Ingrid do kuchni, gdzie przeglądała na komórce internetowe wydania gazet, pozwalając, by odgłosy wystrzałów i wrzaski niosły się po całym domu. Niedługo się wyprowadzą, zapewnił Jan. Ingrid często wyrzucała sobie urodzenie dzieci. Nieszczęścia, które mogły im się przydarzyć, wszystkie te zagrożenia, były niczym otchłań, która otwarła się w dzień narodzin Jonasa i która miała się już nie zamknąć do końca jej dni. Maleńkie ciałko synka tchnęło nowe siły w stare myśli katastroficzne i dlatego Ingrid miała świadomość, że ani ona, ani Jan nigdy nie zdobędą się na wyrzucenie chłopców z domu i zachęcenie ich, by stanęli wreszcie na własnych nogach. Nie będą nawet w stanie grzecznie ich poprosić, żeby się wyprowadzili. Bo co, jeśli coś im się stanie? Jeśli będą naciskać na Jonasa, żeby znalazł sobie mieszkanie, zaczął utrzymywać się z pensji albo z kredytu studenckiego, a on spadnie na przykład z werandy na jakimś afterparty i będzie sparaliżowany, albo zostanie zamordowany w kolejce do taksówki. Czy upije się do nieprzytomności, utknie w śnieżnej zaspie i zamarznie na śmierć. I nikt się nawet nie zorientuje, że zniknął, bo chłopak nie będzie już mieszkał w domu, w którym ktoś czuwa i czeka na niego w nocy, tak jak Ingrid, która naprawdę czuwała, rzucając się w swoim łóżku z boku na bok w bezsenne noce do chwili, aż wrócił z miasta. Ingrid pamiętała popołudnia z czasów własnego dzieciństwa. Dziadkowie wymagali, by w domu panowały spokój i cisza, kiedy chcieli zdrzemnąć się po obiedzie. Nie była nawet w stanie sobie wyobrazić, że ona i Jan w jakimkolwiek momencie dorastania chłopców mogliby się położyć na sofie w środku dnia i zarządzić siestę. W ich życie po obiedzie zazwyczaj wkraczał stres i pośpiech, bo obwieszony sprzętem sportowym chłopiec musiał jak najszybciej wyjść z domu, wsiąść do wychłodzonego auta i jechać na sztucznie oświetlone boisko czy stadion, gdzie później jedno z rodziców czekało, drżąc z zimna, bo było to na tyle daleko od domu, że nie opłacało się robić dodatkowego kursu i tak dalej. Zaczęło teraz do niej docierać, że cała ta mordęga była bezcelowa. Może nie dla niej i Jana. Oni przynajmniej mieli jakieś poczucie zadowolenia, że wywiązywali się ze swoich rodzicielskich obowiązków zgodnie z duchem czasu. Ale nie miała żadnego widocznego wpływu na życie chłopców. Nie byli szczególnie pilni ani zdolni w szkole, ani szczególnie towarzyscy czy grzeczni. Wszystko w nich było przeciętne i zwyczajne. A gdyby Ingrid miała ich jakoś scharakteryzować, powiedziałaby pewnie, że potrafią zadbać o swoje interesy. Właśnie tak próbowali wychowywać swoich synów, żeby umieli o siebie zadbać, by nie spotkało ich nic złego. Wyobrażała sobie czasem, jak w przyszłości chłopcy odwiedzają ją w domu opieki. Widziała ich jako mężczyzn w średnim wieku, ciągnących za sobą żony i nastoletnie dzieci. To będzie niedziela. Jedna niedziela w miesiącu. Nawet się nie rozbiorą, tylko zajmą miejsca po obu stronach jej wózka inwalidzkiego w świetlicy. A Ingrid będzie drzemać z przechyloną na bok głową, być może nadal w śliniaku, z zaschniętymi plamami po obiedzie, którego nie zdążą zdjąć opiekunki. A jej synowie w średnim wieku, wciąż w kurtkach, będą gapić się w przestrzeń albo w ekrany komórek, czy innego popularnego i przez wszystkich kupowanego wówczas sprzętu. Podczas gdy ich żony będą próbowały prowadzić rozmowę, może zapytają, co Ingrid dostała na deser. Zapytają o to z porozumiewawczym uśmiechem, jakby Ingrid była kapryśnym dzieckiem, które nie chce jeść niczego poza deserami i innymi słodyczami. Nastoletnie wnuki będą w regularnych odstępach czasu wydawać z siebie znudzone jęki. Wreszcie po pół godzinie wszyscy sobie pójdą i zobaczy ich znowu dopiero za miesiąc. Nie będą się zamartwiać i niepokoić, tak jak ona się zamartwiała i niepokoiła o swoich rodziców i dziadków. Ingrid widziała paradoks w tym zjawisku, dostrzegalnym zarówno w jej rodzinie, jak i wreszcie społeczeństwa. Rodzice niewydolni w swojej roli spotykali się ze strony swoich dzieci z zupełnie innym zainteresowaniem i inną opieką niż ci, którzy prawidłowo wypełniali swoje obowiązki. Nierzadko zdarzało się, że dzieci matki alkoholiczki zajmowały się domem, przyjmując tym samym rolę opiekuna. Chowały butelki i ubierały matkę jak należy przed wywiadówkami, byle tylko do akcji nie wkroczył Urząd Ochrony Praw Dziecka. W zależności od wielu różnych czynników losy takich synów lub córek mogły się później potoczyć dobrze albo źle, ale wszystkich ich łączył fakt, że rodzice stanowili centralny punkt ich życia. Rodzice alkoholicy czy narkomani byli niczym czarne słońca, wokół których bez spoczynku krążyło istnienie ich dzieci, niczym zagadki, które synowie i córki zawsze będą próbowali rozwiązać. Ingrid oglądała filmy dokumentalne o takich dzieciach. Szczególnie zapadła jej w pamięć otwarta i pełna nadziei twarz jednego chłopaka, który odwiedzał swoją zapijaczoną matkę w jej mieszkaniu komunalnym. Otworzyła mu drzwi po dłuższym czasie, poruszała się o kulach. Syn uściskał ją na powitanie i spytał: co u ciebie słychać, mamo? Jak się czujesz? Czy dobrze się odżywiasz? A matka mamrotała coś w odpowiedzi, kuśtykając po pokoju. Syn ruszył za nią, ale na koniec odwrócił się jeszcze do kamery i powiedział: wydaje mi się, że ona jest dzisiaj w całkiem niezłej formie. Ingrid doszła z czasem do wniosku, że rodzice są ważni, ale na tej zasadzie, na jakiej ważne jest powietrze i woda. Coś, co dostrzega się dopiero, gdy znika lub staje się trujące. I tym są właśnie rodzice, myślała Ingrid. Czymś, co się dostrzega lub co wywiera wpływ, i to zawsze negatywny, dopiero gdy zaczyna tego brakować lub staje się to toksyczne i szkodliwe, albo gdy ci rodzice odbierają sobie życie, zmieniają się w alkoholików, narkomanów czy przestępców. Innymi słowy, nie możesz, jako rodzic, uczynić swoich dzieci lepszymi, niż i tak by się stały. Jesteś zaś w stanie kompletnie je popsuć. Gdyby udało jej się posiąść tę wiedzę wcześniej, oszczędziłoby jej to wiele wysiłku. Oboje z Janem w kwestii wychowania swoich dzieci szli z duchem czasu. Dali im dzieciństwo pełne deklaracji uczuć i fizycznego kontaktu. Rodzinne śniadanie, doping na meczach piłki nożnej, przyjęcia urodzinowe, zdrowe drugie śniadania komponowane zgodnie z piramidą żywienia, bajki czytane na dobranoc, uwagę. Przychylne ucho dla opowieści o ich fantazjach i marzeniach, cierpliwe odpowiedzi na wszystkie pytania. Niemal dekadę co wieczór siedzieli z Janem u każdego z chłopców, minimum pół godziny, zmieniając się co dnia. Przygotowywali posiłki z nieprzetworzonej żywności. Z najdrobniejszą błahostką wozili ich do lekarza. Pocieszali, głaskali, odprowadzali i odbierali. Stawiali się na wszystkie rozmowy z pedagogiem, wywiadówki i czyny społeczne. Pozwolili nawet, by obaj chłopcy zapisali się do szkolnej orkiestry. Mimo że żaden z nich nie wykazywał szczególnego zainteresowania muzyką, a zgłosili się tam tylko ze względu na wycieczki, które były finansowane z organizowanego 2 razy w roku pchlego targu, co wymagało od Ingrid i Jana poświęcenia 4 czy 5 wieczorów każdej jesieni i wiosny na jeżdżenie po mieście i zbieranie mebli, zasłon, zabawek, ubrań, bibelotów i sprzętów elektrycznych, a następnie całego weekendu na sprzedawanie wszystkich tych rzeczy po to tylko, by ich synowie nauczyli się grać fałszywie i nieporadnie Yesterday i Just a Gigolo na trąbce i saksofonie. Po co? Myślała Ingrid, gdy każdej nocy budziła się koło 1:30, rzadko będąc w stanie zasnąć ponownie przed świtem. Leżała tak na tyle przytomna, by zadręczać się myślami, lecz zbyt wykończona, by robić cokolwiek innego. W rozjaśnionej światłem latarni pustej nocy, w której nie było się gdzie schować. I wtedy właśnie wracało jak bumerang jedno konkretne wspomnienie. Przez wiele lat wozili z Janem chłopców na boisko w Ekeberg. Wozili nie tylko ich samych, lecz również ich rowery, a to jeszcze nie wszystko. Ingrid zacisnęła powieki, chcąc uruchomić się przed jasnym i wyraźnym wspomnieniem, jak ładuje rowery synów do ich Volkswagena Caravelle. A oni siedzą w środku wgapieni w swoje telefony. Oto i ona, spocona, udręczona kobieta w średnim wieku, pakuje rowery do samochodu, a w środku siedzą 2 wyrośnięte samce gatunku ludzkiego, czekając, aż ona wreszcie skończy. 2 powołane przez nią na ten świat samce były teraz od niej większe. Przewyższały ją wzrostem, nie będąc jednocześnie w stanie podetrzeć sobie tyłków. Ich majtki naznaczone były smugami odchodów, które Ingrid spryskiwała odplamiaczem i wygotowywała w pralce. Innymi słowy, wciąż im zmieniała pieluchy. Potrafili przemawiać w swoim imieniu i formułować argumenty, umieli zapanować nad swoimi niewielkimi portfelami akcji, bo Martin teraz też znalazł zatrudnienie w Open Bakery i zaczął inwestować. Lecz jednocześnie nie sposób było sobie wyobrazić, że stawiają czoło prawdziwym wyzwaniom. Są w stanie znieść nudę czy ból. Ingrid marzyła, by przywrócono powszechny obowiązek służby wojskowej. Ale marzyła o tym tylko częścią siebie, bo inna jej część pragnęła mieć dzieci przy sobie. Nie chciała posyłać ich na ewentualną wojnę. Oczywiście, że nie. Mimo wszystko. Zdarzało się, że znajdowała w niedzielne poranki we wciąż włączonym piekarniku zwęgloną pizzę. Martin zaś leżał na podłodze w łazience i chrapał w najlepsze nadal pijany. Codziennie wracała po pracy do zagraconej i brudnej kuchni, niezależnie od tego, jak długo sprzątała ją przed wyjściem. Bezsenne noce spędzała zaś wykłócając się i zawzięcie dyskutując w rozmowach telefonicznych, które nigdy nie miały się odbyć, i mailach, których nie wysyłała. Na tyle umiała sobie pozwolić, ale nie potrafiła powiedzieć chłopcom, żeby podcierali sobie porządnie tyłki, albo prali własne majtki, czy sprzątali po sobie w kuchni, lub po prostu prowadzili z rodzicami normalne rozmowy wykraczające poza tematy świadczonych przez tych ostatnich podwyżek i usług. Ingrid chciałaby cofnąć czas i zrobić wszystko inaczej, ale co się stało, to się nie odstanie. Jej synowie byli dorośli, już ukształtowani, przyzwyczajeni, że wszystko się za nich robi w imię miłości. Śniła na jawie, że obaj emigrują do Australii, jednocześnie oczekując gwarancji, że byliby tam w 100% bezpieczni. Marzyła, że znów są mali, a ona wytycza dla nich nowy kurs. Nie miała tylko pojęcia jaki. Stopniowo nabierała przekonania, że będzie dreptać wokół nich, coraz starsza i bardziej zgarbiona, i spryskiwać ich majtki odplamiaczem, dopóki sama nie padnie. Z ciasnego, ciemnego mieszkania dziadków w Hofstetter Ingrid trafiła prosto do solidnej, kultywującej tradycje rodziny Jana i jej przestronnego domu przy Solveien, na samym końcu należącego do posiadłości ogrodu, tuż przy drodze, zbudowali sobie z Janem własny dom, będący nowoczesną wersją tego starego, w tym samym kolorze brązowej bejcy, z identycznymi niebieskimi futrynami. Ingrid i Jan, a także chłopcy, kiedy jeszcze byli mniejsi, siadywali latem pod starą gruszą razem z Ullą i Jorgenem, rodzicami Jana. Jedli gofry z domową konfiturą z gruszek i pili kawę ze starej, wysłużonej porcelany Rorschtrand, należącej do Ulli. Promienie popołudniowego słońca przeciskały się do nich między listowiem. Odrapany stolik z kutego żelaza był tym samym, przy którym siadywał Jan jako mały chłopiec, a także jego ojciec i wcześniej ojciec jego ojca. Stolik został uwieczniony na starych czarno-białych zdjęciach w rodzinnym albumie Jurgena, bo posiadłość pozostawała w rodzinie Jana od ponad 100 lat. Młodzi pójdą w przodku w ślad, myślała Ingrid, spoglądając na krzewy czarnego bzu po obu stronach schodów prowadzących do domu, również one ponad 100-letnie. Jeśli tylko będzie się zachowywać przyzwoicie i robić swoje, ten strumień popłynie dalej, niezmieniony, nie zatrzyma się, a w każdym razie nie z jej winy. Chodziła z Janem do łóżka mniej więcej raz w tygodniu, zawsze skreślając to potem z wyimaginowanej listy zadań. No, myślała, ma mi to z głowy. Raz w tygodniu stanowiło częstotliwość, która ukonstytuowała się z biegiem lat. Jak to bywa w przypadku regularnie wykonywanych obowiązków. Strzyżenie trawnika, odgarnianie śniegu, wymiana żarówek, chodzenie na siłownię, wymiana oleju w samochodzie, uprawianie seksu. I jeśli mijał więcej niż tydzień, pojawiały się jakiś dyskomfort, niepokój, poczucie zburzonej równowagi. Ale teraz przynajmniej miała to z głowy. I po chwili Jan już chrapał, a Ingrid leżała obok niego, myśląc o kolejnym dniu, obiedzie, zamrażarce, lodówce, stroju, uczniach, współpracownikach, spotkaniach. Przyszłe obowiązki pędziły w jej stronę i tak jak gimnastyczka wyobraża sobie salto na równoważni, zanim w ogóle na nią wejdzie, tak i Ingrid widziała oczyma duszy, jak za zaledwie kilka godzin ma wstać i stawić czoło nowemu dniowi. Dniowi, który wyobrażała sobie jako bieg z przeszkodami. Przeskakiwała przez kolejne przeszkody, każdą z nich skreślając na bieżąco z wyimaginowanej listy. No i już, szeptała sama do siebie. A kiedy wszystkie przeszkody zostaną wreszcie pokonane, co wtedy? Śmierć, odpowiedziała sobie, czując ulgę na myśl, że istnieje definitywny koniec wszystkiego. Ulga zaś, którą poczuła na myśl o śmierci, przekierowała jej rozważania na genetyczne obciążenie. Czy może popełniła jakiś podstawowy życiowy błąd? Może powinna coś przedsięwziąć, zacząć inaczej się odżywiać, zmienić pracę? Tyle, że ona już jadła zdrowo. Piła niewiele alkoholu i przyrządzała zbilansowane posiłki. Płaciła na czas rachunki, segregowała śmieci i sama sprzątała w swoim domu. W odróżnieniu od ludzi z jej kręgu znajomych i sąsiedztwa, większość z nich zatrudniała pomoc sprzątającą z Polski, Filipin lub Ukrainy. I chociaż nie kochała już swojej pracy, jednak nie mogła sobie wyobrazić, gdzie indziej byłoby jej lepiej. W dodatku miała już 50 lat. Nie było powodów, żeby z czymkolwiek zrywać. Nie było powodów, żeby się skarżyć. Wszystko się układało. A poza tym, gdzie miałaby się podziać? Dokąd uciekać? Zresztą, niby po co? Piętrzyła się nad nią fala przyszłych obowiązków. Ingrid chętnie uporałaby się, choć z częścią z nich już teraz. Chętnie odfajkowałaby sprawy związane z jedzeniem, ze sprzątaniem, z pracą. Odpracowałaby wszystkie zaległości raz na zawsze. Najadła się raz na zawsze. Wyszła do toalety i załatwiła wszelkie czynności higieniczne raz na zawsze. Wypytała synów, dokąd idą i kiedy wrócą do domu raz na zawsze. I w ten sposób raz na zawsze wykreśliłaby ze swojej listy każde jedno zadanie. Dręczył ją jednocześnie głód prostoty. Potrzeba ograniczenia możliwości wyboru. Potrafiła sterczeć w sklepie przed półką z pastami do zębów, rozważając za i przeciw wszelkich dostępnych możliwości. Czy woli mieć białe zęby, czy dostarczyć sobie dość fluoru, a może unikać podrażnień, no i co z kamieniem? Kończyło się to zazwyczaj wyborem na chybił trafił, ale w drodze do kasy Dopadała ją myśl. Może powinnam wybrać inną, przeczytać wyniki testów medycznych, znaleźć jeden konkretny rodzaj pasty, którego bym się trzymała i już nie musiałabym wtedy myśleć więcej o paście do zębów. W ten oto sposób mogłaby pochylić się nad każdą sferą życia i dokonać jej usprawnienia oraz uproszczenia, by dojść w końcu do punktu, w którym nie zostanie nic, nad czym musiałaby się zastanawiać. Śmierć, pomyślała ponownie i znów poczuła ulgę. Możliwe, że to właśnie było jej dziedziczne obciążenie. Ta ulga przepełniająca ją na każdą myśl o śmierci. Oczywiście własnej, bo przez całe życie czekała tylko, aż ten materiał genetyczny, który w sobie nosi, zburzy wszystko, co zdołała zbudować. Ingrid lubiła sobie wyobrażać, że na jej plecy spadł grad pocisków, kul, które nie zdołały ugodzić żadnego z jej synów, bo przecież udało jej się uniknąć alkoholizmu, uniknąć szaleństwa. Zamiast tego naprawiała albo przynajmniej próbowała naprawić to, co obrócili w perzynę jej rodzice. Ingrid zebrała to wszystko cegła po cegle, deska po desce i odbudowała od fundamentów, zupełnie tak jak razem z Janem zbudowali dom, w którym teraz mieszkali. Ingrid zdarzało się porównywać swoje życie z dywanikami ze szmatek, tkanymi przez Ullę na jej stojącym w piwnicy ogromnym krośnie. Teściowa, dorastająca w robotniczej dzielnicy Göteborga, siadywała przy krośnie w morzu szmatek, upolowanych na pchlich targach i w lumpeksach lub otrzymywanych w prezencie od przyjaciół i znajomych, bo wszyscy jej znajomi wiedzieli, że je zbiera. Nazywała je ze szwedzka trasor, a siebie trasoproletariuszką. I tak powoli, lecz metodycznie, Ulla zmieniała paski swoich szmatek w porządne, piękne dywaniki. Dom Ingrid i Jana był ich pełen. Każdy z dywaników miał dominujący kolorystyczny temat. Żółcie, zielenie, czerwienie czy błękity. I tak jak szmatki dzięki niezmordowanej pracy Ulli zmieniały się w coś porządnego i pięknego, tak i Ingrid stworzyła ciasno tkany i jednolity dywanik ze swojego szmacianego w punkcie wyjścia losu. Tego rodzaju myśli pomagały jej przetrwać kolejne dni. Jednak ostatnio zaczęła dostrzegać, że te wypróbowane techniki przestają działać, a w jej życie wkradł się nieznośny niepokój. Kiedyś lubiła mówić, opowiadać historię, pogadać z kimś przez telefon, śmiać się, dyskutować, powtarzać plotki, planować podróże i wypady za miasto. Zdarzało się nawet, że z radością szła do pracy. Ale teraz czuła strach na myśl o wszystkim, co wiązało się ze społeczną interakcją. I oddychała z ulgą, gdy te krótkie epizody dobiegały końca. Po powrocie z pracy kładła się na sofie i słuchała sygnałów napływających SMS-ów i maili. W dawnych czasach można było udawać, że się nie usłyszało telefonu. Ale teraz nie da się od tego uciec. Teraz wszyscy mają telefony z identyfikacją rozmówcy. A jeśli nawet z kimś nie dało się skontaktować przy użyciu jednego urządzenia, istniały tysiące innych sposobów. Każde takie urządzenie i każde służące do komunikacji medium były jak szpilka wbijana pod skórę, szarpnięcie za rękaw, machająca dłoń, twarz, która rozpromienia się w uśmiechu, oczekując w zamian analogicznego rozpromienienia. Wymagały używania określonych wyrażeń i wydawania określonych dźwięków. Ingrid funkcjonowała zupełnie jak dawniej. Rozmawiała przez telefon, z entuzjazmem reagowała na zaproszenia i propozycje spotkań, bo nie wiedziała, co innego mogłaby zrobić. Poza tym obracała się w tych samych kręgach, co zawsze. Nic nie uległo zmianie. Miała Jana i tych dwóch synów, Ullę i Jorgena, w sąsiednim domu. Znajomych i szkołę, w której wszystkie korytarze i klasy były każdego dnia i o każdej godzinie wypełnione ludźmi, gdzie oczekiwano, że będzie dostrzegać ludzi, mówić im dzień dobry, przytrzymywać drzwi, rozmawiać z nimi, słuchać, wyjaśniać, rozumieć ich i sprawiać, by oni ją rozumieli. Jedynym miejscem w szkole, w którym mogła pobyć sama z sobą, była toaleta dla niepełnosprawnych. A przecież wejść tam i rozluźnić stężałe w uśmiechu mięśnie twarzy mogła tylko kilka razy w ciągu dnia. Mogła tam siedzieć tylko kilka minut z rzędu, szukając pocieszenia w tym, że od najbliższej żywej osoby oddzielają ją cztery ściany i zamknięte drzwi. Było tak, jakby straciła coś, co wcześniej pomagało jej przeżywać kolejne dni. Jakąś substancję, coś, co nadawało codziennym obowiązkom znaczenie, czego nie zauważała do chwili, kiedy zaczęło tego brakować. No cóż, myślała Ingrid, gdybym urodziła się 100 lat wcześniej albo przyszła na świat w innym zakątku świata, być może dawno już byłabym martwa. Ingrid nie lubiła się upijać. Nie znajdowała w sobie pociągu do alkoholu, który dostrzegała u znajomych i kolegów z pracy. Lecz mimo to czuła, że coś jest z nią nie tak. Niepokoiło ją, że nie ma siły rozmawiać z ludźmi. I jeszcze ten jej głód prostoty, potrzeba kończenia, zamykania spraw. Czyżby to były pierwsze objawy depresji klinicznej, czy to były te geny, które wreszcie zaczęły się w niej uaktywniać niczym guz nowotworowy czy pożerające zdrową tkankę bakterie? Nocami rozważała te kwestie, wsłuchując się w pochrapywanie Jana, które pojawiało się znienacka, by równie znienacka ucichnąć. Może powinnaś iść do lekarza, zasugerował jej Jan. Gdy była młodsza, chodziła do psychologa, który próbował jej uprzytomnić, że nie miała żadnego wpływu na śmierć swoich rodziców. I od czasu do czasu mogło się wydawać, że przynosiło to jakieś skutki, ale potem poczucie winy wracało ze zdwojoną siłą. A gdy Ingrid zakończyła wreszcie wieloletnią psychoterapię, czuła, że nic się nie zmieniło, lecz mimo to wmawiała sobie, że jej się poprawiło. Ponieważ po zsumowaniu wszystkich godzin, które tam spędziła, wszystkich łez, które wypłakała, wszystkiego, co musiała opowiedzieć, przypomnieć sobie i doświadczyć, jakakolwiek inna konkluzja byłaby nie do zniesienia. To przecież niemożliwe, żeby cały ten wysiłek okazał się daremny. Mimo wszystko umówiła się na wizytę, żeby Jan nie zarzucił jej, że odmówiła pójścia do lekarza. Ludzie w przeważającej większości chodzili przecież do lekarza ze swoimi problemami. Składali swoje bolączki w ręce specjalisty, a potem robili, co ten im kazał. Ingrid usiadła w gabinecie swojego lekarza rodzinnego i poskarżyła się, że ostatnio z trudem samą siebie poznaje. Idę ulicą i mam ochotę bić ludzi. Wczoraj, kiedy jechałam tramwajem, przy drzwiach stanął mężczyzna i tarasował wyjście wysiadającym, tak że wszyscy musieli się obok niego przeciskać. Miałam ochotę popchnąć go tak mocno, by upadł. Nie zrobiłam tego, ale pokusa była ogromna. Powstrzymanie się przyszło mi z wielkim trudem. Lekarz skinął głową. To zrozumiałe, że jest pani poirytowana takim zachowaniem. Sam bym się zdenerwował. Ale złość wciąż we mnie wzbiera i nie mam jej gdzie rozładować. Potrafię się wściec na osobę z nadwagą, która idzie przede mną ulicą, kolebiąc się na boki, albo siedzi obok mnie w tramwaju. Za całą tę przestrzeń, jaką taka osoba zajmuje, za cały ten ciężar, którym obarcza system opieki zdrowotnej tylko dlatego, że uparła się żreć jak świnia. A teraz wypisują jeszcze w gazetach, że nie można ich dyskryminować. Trzeba się z nimi obchodzić delikatnie, bo inaczej dostaną kompleksów i spasą się jeszcze bardziej. Blokują chodniki, ledwie się ruszają, zajmują po 2 miejsca w tramwaju, a my mamy troszczyć się o ich uczucia? Przepraszam. A co z moimi uczuciami? Co jeśli kiedyś będę potrzebowała pomocy albo finansowego wsparcia od państwa, a kasa okaże się pusta, bo wszystko pójdzie na tę bandę idiotów? A w szkole mamy jeszcze anorektyczki, które w ogóle niczego nie jedzą. I one to dopiero wymagają specjalnego traktowania, mimo że zajmują tak mało miejsca. Ingrid siedziała na skraju krzesła, wymachując rękami. Lekarz wbił wzrok w ekran komputera. Ach tak. A jak u pani ze snem? Jakim snem? Ingrid spróbowała się roześmiać. Lekarz wystukał tylko coś na klawiaturze i nadal gapił się w ekran. A libido? Jakieś życie seksualne? Owszem, co tydzień, ale nie mam już ochoty. Robię to mimo wszystko, bo jak już zaczniemy, to mi się podoba. Poza tym lubię to uczucie, gdy już jest po wszystkim. tę bliskość z Janem. Ale mam już dość bycia taką sekutnicą. Wpadania w furię podczas jazdy tramwajem czy kiedy idę ulicą jest tak, jakby coś zniknęło, jakaś okoliczność łagodząca. Firanka lub zasłona, którą ktoś mi odsunął. I widzę teraz świat taki, jaki jest i był od zawsze. Mam oczywiście nadzieję, że to nieprawda, że jest inaczej i że teraz cierpię na jakieś urojenia. Zdaje się, że weszła pani w okres klimakterium, podsumował lekarz. Ingrid została odesłana do laboratorium, gdzie wypompowano z niej kilka próbówek krwi. Dostała receptę na tabletki nasenne i plastry hormonalne, które miała naklejać sobie na brzuchu i wymieniać co trzeci dzień. Przez pierwsze tygodnie spała trochę lepiej i nawet miała większą ochotę na seks, ale potem jej organizm przyzwyczaił się do nowych substancji chemicznych i znów nie mogła zasnąć północy. Znów chciała wrzeszczeć na wszystkich, którzy pchali się do tramwaju lub za wolno szli chodnikiem. Dlatego odstawiła zarówno tabletki, jak i plastry. Zresztą jedno i drugie miało skutki uboczne. Budziła się z wyschniętymi ustami, cały czas dokuczał jej ból głowy. Była skołowana i wciąż o czymś zapominała. Kiedy odstawiła leki, działania uboczne ustąpiły. Leżała teraz w swoim łóżku, nie mogąc zasnąć. Jan przestał chrapać, po czym znów zaczął. Ingrid pogładziła go po ramieniu, zapadła cisza i w końcu powoli osunęła się w sen. Po to tylko, by się obudzić kilka godzin później i poczuć każdą komórkę swojego ciała, że z czymś się jej spieszyło, że powinna gdzieś być, o czymś zapomniała, coś przeoczyła, a to niechybnie pociągnie za sobą straszne skutki. W końcu koło w pół do piątej poddała się. Postawiła stopy na podłodze, włożyła szlafrok i zeszła do kuchni. Cały czas czuła, że między poszczególnymi jej czynnościami rwie się logiczne połączenie. Wyjęła jedzenie z lodówki i się zerwało. Zrobiła sobie kawę i zerwało się ponownie. Czemu właściwie tu była? Dlaczego robiła to, co robiła? To, co wcześniej płynęło samo z siebie, teraz gdzieś się zacinało. Musiała przemawiać do siebie łagodnie, by móc ruszyć dalej. Skoro już wpadła w tę gęstą, śluzowatą substancję dnia, trzeba posprzątać w kuchni. Wziąć prysznic albo trochę popracować, trzeba przemieścić się do następnej stacji i do kolejnej i dalej. Zjadła, posprzątała kuchnię, sprawdziła kilka wypracowań. Wyszykowała się do pracy i spakowała torbę, a zegar wskazywał dopiero w pół do siódmej. Zupełnie jakby została uwięziona w jakiejś czarnej dziurze, gdzie wszystko tak jakby zastygło w miejscu. Nie mogła pojąć, co się dzieje z czasem. Postrzegała go tak pewnie z racji swojego wieku. Czas był opieszały i nieznośny, gdy doświadczała go na bieżąco. Pusty, anonimowy i skompresowany niczym stos czystych arkuszy papieru, gdy już minął. Wyszła z domu, zanim pozostali członkowie rodziny zdążyli się obudzić i wkrótce, już ze słuchawkami na uszach i z przymkniętymi oczami, siedziała w tramwaju do Liabru. Słuchawki dostała na gwiazdkę od Jana. Były to właściwie wyciszające wszystkie dźwięki, przeciwhałasowe nauszniki. Słyszała w nich tylko odgłosy, miarowy stukot kół tramwajowych i szum we własnych uszach. Mimo że o tak wczesnej porze było niewielu pasażerów, to biorąc pod uwagę, że wykształciła przez te wszystkie lata tylu uczniów i wychowała w tej dzielnicy dwójkę dzieci, istniały stosunkowo duże szanse, że spotka kogoś znajomego. Dlatego właśnie nie otwierała oczu, chcąc się ochronić zarówno przed niezobowiązującymi pogawędkami, kiedy się lubiła, ale teraz były dla niej piłowaniem mózgu zardzewiałą piłą, jak i przed innymi irytującymi doświadczeniami, na przykład małymi dziećmi marudzącymi bez powodu w swoich wyściełanych wózkach i ich rodzicami, którzy pochylali się nad nimi, by sprawdzić, co jest nie tak. Poprawiali kołderki i poduszeczki. Zdejmowali czapeczki, podawali biszkopciki, które dziecko z wściekłością odtrącało i tak dalej, i tak dalej. Ingrid myślała wtedy, nie wiesz, jak masz dobrze. Nikt nie wie, jak ma dobrze. Szanse na to, że to właśnie ty w ogóle się urodzisz, były niemal równe zeru. Jakże jesteście wszyscy rozpuszczeni. To nie ma prawa na dłuższą metę przetrwać. Nic nie ma prawa na dłuższą metę przetrwać. Ale ona sama też była rozpuszczona. Oto siedziała tu sobie z nausznikami za ponad 3000 koron, mającymi chronić jej wrażliwy słuch w drodze do dobrze płatnej pracy na wymarzonym przez wielu stanowisku. W dodatku dobrze wyszła za mąż. Mieszkała w dużym domu ze wszystkimi wygodami. Należała do dyskusyjnego klubu książki, Związku Zawodowego Nauczycieli. Była zapisana na siłownię, a mimo to siedziała tu w tramwaju. Irytując się z powodu małych dzieci, tych nieproduktywnych ludzików, miniaturowych psychopatów. Trzeba się nimi zajmować, pielęgnować i pilnować przez jakieś 20 lat, dawać im 4 posiłki dziennie, poświęcać uwagę i zapewniać pozytywne bodźce oraz edukację i dopiero potem można zacząć od nich czegokolwiek oczekiwać. Ale nawet wtedy nie można mieć pewności, że będą potrafili sami sobie podetrzeć tyłek, myślała Ingrid. Była zupełnie przytłoczona czymś, co nazywała ślamazarnością, czyli niedostateczną lub niedostrzegalną dla niej produktywnością. Tym, że ludzie przesuwali się z punktu A do punktu B, przy czym niejasne pozostawało dla niej, co mieli w tym punkcie B robić. Co osiągano w ramach całego tego kolosalnego, pełzającego, masowego ruchu, do którego sama codziennie się przyłączała. Czego tu właściwie dokonywano? I jak to się wpisywało w produkt krajowy brutto oraz jak jedno wiązało się z drugim? Gdzie podziewała się ta cała praca? Wszyscy, którzy stali i siedzieli w tym tramwaju, zmierzali do centrum, by tam rozproszyć się po budynkach, usiąść za świecącymi ekranami, poświęcić im swoje siły. Ale co się działo z tymi siłami i jakie zasoby były potrzebne, żeby wszyscy uczęszczający do szkoły uczniowie i wszyscy pracujący w niej nauczyciele stawiali się każdego poranka na miejscu? Wszystkie te posiłki, przejazdy tramwajem, czynsze i raty. Lecz gdzie były namacalne tego wszystkiego wyniki, wypracowane przez tępe twarze uczniów nad pulpitami ławek, ich laptopy, w których wiecznie były otwarte 1000 kart przeglądarki z Facebookiem, Instagramem, Twitterem i cholera wie czym jeszcze. Rezultaty wypracowane na nieskończonej liczbie zebrań kadry pedagogicznej. Wszystko to razem utraciło swoją treść, tracąc zarazem również jakikolwiek sens dalszej egzystencji. Dlatego Ingrid błądziła w tej mgle, szukając po omacku wyraźnych wyników, wpływu szkoły na krajową gospodarkę, lecz znajdowała tylko wyrwy, odstępy, ślamazarność, etapy transportu. Ingrid otworzyła oczy. Zjechali już do Starego Miasta. Tramwaj hałasował na moście kolejowym, a ona chłodziła rozpalone czoło, przyciskając je do zimnej szyby. Wysiadła na Stortorfet i kupiła kawę w 7-Eleven. Miała sporo czasu, lecz to nie dlatego wybrała dłuższą drogę do szkoły. Ingrid wybrała dłuższą drogę do szkoły, bo droga krótsza. Wiodła przez wąską uliczkę, gdzie na chodniku przed starą kamienicą umieszczono 5 niewielkich mosiężnych tabliczek. Na każdej z tabliczek wyryto nazwisko członka żydowskiej rodziny. W 1942 roku cała ta rodzina została zesłana do Rzeszy. Nikt już stamtąd nie wrócił i za każdym razem, gdy Ingrid zapomniała się i szła skrótem przez tę uliczkę i nie zdążyła na czas przejść na drugą stronę, depcząc w rezultacie po mosiężnych kwadratach, widziała samą siebie, jak wali do drzwi domu tej rodziny, by ją ostrzec, dać czas na ucieczkę przed nadejściem gestapo. Zazwyczaj cofała się wtedy również do lat 30., wyznaczając sobie misję jeżdżenia po całej Europie i przekonywania wszystkich Żydów zamieszkujących kontynent do emigracji. Wybrała więc dłuższą drogę, by tego wszystkiego uniknąć i przekroczyła próg położonej w centrum szkoły, w której pracowała, za 25/8. Stary szkolny gmach został wyremontowany przed 15 laty. Były w nim teraz duże przestrzenie, ruchome ściany, nowoczesne dekoracje i ergonomiczne meble. Niegdyś dające Ingrid poczucie, że jest częścią czegoś postępowego i nowatorskiego, jakiejś awangardy, czegoś, co jest właściwe. Ale teraz to wszystko, od ergonomicznych sprzętów po niefiguratywne rzeźby na każdym półpiętrze, było tylko pozostałością po czasach, w których wszystkie problemy można było zneutralizować i rozwiązać za pomocą odpowiedniego umeblowania i rozplanowania przestrzeni. Sztuki i kultury, nowych procedur, strategii, sloganów oraz poddawania tego wszystkiego w kółko ewaluacji. Ingrid wyrzuciła pusty kubek po kawie do kosza na papiery i weszła na trzecie piętro, gdzie znajdował się pokój nauczycielski. Na szczęście o tej porze jeszcze pusty. Odwiesiła płaszcz, usiadła za biurkiem i wyjęła laptop z torby. Zobacz, jaki jest lekki, pomyślała zewnętrzna, oficjalna część jej jestestwa. Przypomnij sobie, jaki ciężki był ten poprzedni. Pomyśl, że możesz zabrać z sobą biuro, dokądkolwiek pójdziesz. Sprawdzać wypracowania siedząc w kawiarni. Życie naprawdę idzie drogą postępu. Trzasnęły drzwi. Ingrid od razu poczuła, jak wzbiera w niej poczucie dyskomfortu. A, niech mnie. Cześć, Ingrid. Siedzisz tu zupełnie sama? Cześć, Leif. Leif odwiesił kurtkę i podszedł do swojego biurka. Był w jej wieku i niedawno ożenił się po raz trzeci. Tym razem z kobietą młodszą od siebie o 20 lat. Poznali się tu, w szkole, gdzie ona przyszła na praktyki zaraz po studiach. Leif był jeszcze wtedy ze swoją żoną numer 2. Praktykantka urodziła dopiero co ich pierwsze wspólne dziecko, 5. z kolei potomka Leifa. Nie odzywaj się do mnie, pomyślała Ingrid, ale poczuła, jak kolega szykuje się do pogawędki. Za chwilę wyda z siebie więcej dźwięków, na które ona będzie musiała zareagować. Wszystko to sprawiło, że nagle zrobiło jej się duszno. Jakoś tak się złożyło, że mieli z Leifem epizod na kończącej letni semestr imprezie rok wcześniej. Po wszystkim Ingrid pamiętała tylko, że w jednej chwili tańczyli lambadę i tak jak wszyscy na parkiecie próbowali naśladować zmysłowe ruchy bioder ze starego teledysku. Tyle tylko, że ich zamroczone alkoholem ciała nie do końca chwyciły ironię całej sytuacji, uruchamiając procesy wiążące się zazwyczaj z tego typu ruchami. Bo Ingrid pamiętała, że zaraz potem zaczęła przyciskać się do Leifa w takt hello Lionela Richiego. Jęczeli sobie nawzajem do ucha, splatali dłonie, czuła jego erekcję na swoim udzie. W końcu wypadli na korytarz, a on chciał wciągnąć ją do ze wszystkich miejsc, które miał do wyboru, toalety dla niepełnosprawnych. I dopiero wtedy zdołała się od niego oderwać. Ostatnie, co zapamiętała, to oczy Leifa z popękanymi naczynkami i jego cuchnący alkoholem oddech, który wraz z tabliczką toaleta dla niepełnosprawnych zdjął z niej zakręcie, umożliwiając ucieczkę, a nawet złapanie ostatniego tramwaju do domu. I to w tym tramwaju ujrzała oczyma duszy w najdrobniejszych szczegółach to, co się nie stało, choć stać się mogło. Wyobraziła sobie, jak przytrzymuje się poręczy przy sedesie. Potem zaczęła się zastanawiać, ile nauczycielek i praktykantek oraz uczennic, bo o tym też krążyły plotki, udało się przez te wszystkie lata zaciągnąć Leifowi do tej toalety. Ale mnie nie. Wracam do domu. Przyjdziesz dziś na zebranie? Chyba tak, rzuciła Ingrid, nie patrząc na niego. Planujemy potem iść na piwko. Rozmawialiśmy o tym w piątek, kiedy cię nie było. Zauważył, że mnie nie było, pomyślała Ingrid. To mnie tak naprawdę pragnie. Zastanawiała się chwilę nad sobą. Litości, jęknęła w duchu, ale na głos powiedziała. Brzmi fajnie, może się wybiorę. Mam taką nadzieję, odrzekł Leif i puścił do niej oko. Ingrid dostała kiedyś SMS-a od jednego z uczniów. Jesteś taka piękna. Cały czas o tobie myślę i uważam, że byłoby nam razem cudownie. Nadawcą wiadomości był mrukliwy, przerośnięty chłopak, wysoki i chudy, podnoszący rękę tylko wtedy, kiedy miał coś do powiedzenia, czyli niezbyt często. W pierwszej chwili Ingrid pomyślała, że ktoś zabrał mu telefon i napisał tę wiadomość dla zgrywy. Jej treść nie pasowała bowiem ani trochę do zachowania chłopaka. Ale krótko po przeczytaniu SMS-a zwróciła uwagę na to, jak on na nią patrzy, gdy wchodziła do klasy. Usunęła, rzecz jasna, wiadomość i zachowała się, jak gdyby nigdy nic. Ale pewnego razu chłopak przytrzymał jej drzwi i spoglądali na siebie kilka sekund dłużej, niż było to w zwyczaju. Innym znów razem został po lekcjach, by pomóc jej poustawiać krzesła. Cały ten czas gapił się na nią i zachowywał się w sposób, który obudził w niej podejrzenie, że chłopak wie, jak ona się naprawdę czuje. Była to oczywiście czysta fantazja, bez jakiegokolwiek związku z rzeczywistością. A mimo to Ingrid pozwoliła tej fantazji wślizgnąć się do swoich marzeń. Aby się jej pozbyć, próbowała sobie wyobrazić jego chude i nie do końca jeszcze uformowane ciało. Gdzie mieliby się poza tym spotykać? W domu jego rodziców? W jego pokoju? A gdyby matka chłopaka nagle otworzyła drzwi? A oni by tam leżeli, nauczycielka i uczeń? W swojej fantazji Ingrid zawsze w tym momencie kładła dłoń na piersi i wydawała z siebie jakiś dźwięk. Czy to wydyszane słowo nie, czy zapowietrzone jęknięcie. A potem już na jawie ogarniała ją ogromna ulga. Nagroda za to, że tak naprawdę nigdy do tego nie doszło. To się nie stało. Nie stało się. Dzięki ci Boże. Nie doszło absolutnie do niczego. Zupełnie inaczej niż 11 lat wcześniej, bo wtedy rozegrało się to, co wciąż służyło Ingrid do rozgraniczenia czasu na dwie ery. Przed epizodem ze Steinarem i po nim.